Teraźniejsza prawda numer 126. Listopad, grudzień 1949 roku. 12 szpiegów, figura i poza figura. Czwarta Mojżeszowa rozdziały 13 i 14. Piąta Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 19 do 46. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku na stronie 167 i w epifanicznym tomie 9, na stronach od 179 do 250. Badanie czwartej Księgi Mojżesza, które teraz podejmujemy, przyprowadza nas do rozdziałów 13 i 14. A w łączności z tymi rozdziałami będziemy równocześnie badali świadectwa zawarte w piątej Księdze Mojżesza rozdziale 1 wersetach od 19 do 46. Te rozdziały traktują o 12 szpiegach pod względem jednostek, zlecenia, badania ziemi, raportu, rekomendacji, ich skutku na lud, na Mojżesza, Arona, Jozłego, Kaleba i Boga. Boskie skazanie ludu na 40-letnie podróżowanie po puszczy i ich nieszczęsne usiłowanie nieposłusznego wejścia do ziemi. Nasz pastor podaje, zobacz przedruk strażnic numer 3064, paragraf 5, że cielesny Izrael w czasie pierwszego przyjścia naszego Pana i podczas wieku Ewangelii wypełnił w znacznej mierze poza figurę. Przeto utrzymywał on sługa, że była również pewna miara poza figury, którą cielesny Izrael nie wypełnił, a to dlatego, że podczas ich podróżowania po puszczy do Chanaanu, oni wyobrażali duchowego Izraela podróżującego do królestwa. Taką myśl on sługa często podawał, zobacz przedruk strażnic numer 3060, paragraf 9. Opierając się na rozdziałach 3 i 4 z listu do Żydów. Równocześnie była jeszcze mała i wielka poza figura tych rozdziałów. Wielka poza figura odnosi się do duchowego Izraela w czasie pierwszego przyjścia Pana. A ponieważ żniwa są równoległe, przeto widzimy, że w dodatku do stosowania tej historii do cielesnego i duchowego Izraela przy pierwszym przyjściu Pana, stosuje się ona również do cielesnego i duchowego Izraela w żniwie ewangelicznym. Łącznik znajdujący się pomiędzy zastosowaniami do cielesnego i duchowego Izraela w żniwie żydowskim jest taki. Z każdego z 12 pokoleń cielesnego Izraela Pan wybierał prawdziwych Izraelitów i czynił ich częściami 12 pokoleń duchowego Izraela, których usprawiedliwieni towarzysze stawali się lewitami wieku Ewangelii, a nieusprawiedliwieni towarzysze członkami takiego pokolenia z nominalnych duchowych pokoleń, z jakim zaprzyjaźnili się, aż do czasu, gdy przedstawiciele tych klas zostali pogrążeni podczas wieku Ewangelii w odnośne denominacje pomiędzy 12 denominacjami, jako pozafiguralne nominalne 12 pokoleń wieku Ewangelii, jak to już było wykazane. Duchowy Izrael w żniwie żydowskim. Spoglądając na tę sprawę z figuralnego zastosowania tej historii do pozafiguralnego duchowego Izraela w żniwie żydowskim, musimy zbudować pozafigurę na żniwo żydowskie w sposób następujący. 12 cielesnych pokoleń reprezentuje wszystkich, którzy wyznawali wiarę w Chrystusa podczas żniwa żydowskiego, poświęconych, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Na ogół biorąc, byli to przeważnie Żydzi i niektórzy pobożni poganie mający mniej więcej zainteresowania w judaizmie. Ci wszyscy stanowili 12 pokoleń Izraela, podróżujących do Chanaanu wieku ewangelicznego, to jest do sfery prawdy i jej ducha, do którego wejście zaczęło się rychło w żniwie żydowskim. Spośród tych 12 pokoleń Pan wybrał podczas żniwa żydowskiego 12 pozafiguralnych szpiegów, którzy w czasie ich wyboru i aż do czasu zdawania raportu byli członkami małego statka, a szczególnie spośród takich członków, którzy byli nauczonymi w piśmie i wyćwiczonymi w Królestwie Niebieskim. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 52. Ci, z rozkazu Jezusa, szpiegowali sferę prawdy i ducha jej podczas żniwa żydowskiego i od czasu do czasu, podczas tych 40 lat, zdawali raport ze swych szpiegowań. 40 dni szpiegowania reprezentuje tutaj 40 lat żniwa żydowskiego. Nie mamy przez to rozumieć, że nie zdawano raportów ze swych odkryć aż w roku 69 po Chrystusie, gdyż fakty dowodzą, że raporty były zdawane przez całe 40 lat. Ale raczej trzeba rozumieć, że koniec 40 dni reprezentuje granicę czasu zdawania raportów, tak jak na przykład w figurze Goliata, urągającego wojskom izraelskim przez 40 dni, gdzie Goliat wyobraża ewolucję, a 40 dni parouzję. Nie rozumiemy tu, że nie było żadnego ataku na ewolucję ze strony pozafiguralnego Dawida, brata Russella, aż dopiero w roku 1914, ale że w ten czas on sługa ataki zakończył. Wobec tego fakty dowodzą, że apostołowie, prorocy drugorzędni i zdolniejsi nauczyciele zdawali od czasu do czasu raporty podczas całego żniwa żydowskiego. Na przykład pisma Nowego Testamentu, oprócz pisma apostoła Jana, które pisał co najmniej 20 lat po roku 69, były raportami apostołów i proroków z ich szpiegowań. Po złożeniu raportów zaszła zmiana w stanowisku 10 pozafiguralnych szpiegów. 4 Mojżeszowa, rozdział 14, werset 37. Wszyscy zdawali raporty zgodne ze sobą. 4 Mojżeszowa, rozdział 13, wersety od 27 do 30, aż przyszła kolej na pozafiguralnego Kaleba, maluczkie statko, nawołujące lud do natychmiastowego poświęcenia i wypełnienia poświęceń. Kiedy 10 grup między szpiegami podało oszczerczy raport, fałszywie przedstawiając sferę prawdy i jej ducha i przesadzając siłę duchowych nieprzyjaciół i trudności pokonania ich, wersety od 32 do 34, a przez to zniechęcali lud do wniesienia i odebrania nieprzyjaciołom, którzy w niej zamieszkiwali, dziedzictwa chrześcijańskiego, prospektywną prawdę i jej ducha. Dlatego potracili swoje korony, a dowodem tego, że byli dotknięci plagą błędu. Jozue i Kaleb, zachęcający lud do wyruszenia w mocy pańskiej przeciwko mieszkańcom Chanaanu, reprezentują naszego Pana i Kościół prawdziwy, a szczególnie ich wodzów podczas żniwa żydowskiego, zachęcających lud do poświęcenia i wypełnienia poświęceń, to jest do wkroczenia i podboju tego, co miało się stać sferą prawdy i jej duchem. Izraelici w ogólności reprezentują drugich z utratników koron, a także usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych z owego czasu, którzy zniechęcali się, szemrali i występowali przeciw naszemu Panu, Mojżeszowi, i wiernemu kapłaństwu, Aaronowi, oraz domagali się, ażeby doktryny przeciwne tym, jakie prawdziwi szpiedzy przedstawiali, były użyte jako symboliczne kamienie w pobijaniu szpiegów prawdziwych, aby je ukamienowano, Jozłego i Kaleba. 4 Mojżeszowa, rozdział 14, werset 10. Bóg, przez prawdy jakie dał prawdziwemu Kościołowi, chwała Pańska okazała się nad namiotem zgromadzenia, zatrzymał postępek niegodnych, następnie skazał ich osobiście i tych, którzy postępowali za nimi, na błąkanie się po symbolicznej puszczy wieku ewangelicznego aż do roku 1874, nie mogąc wejść do pozafiguralnego Chanaanu, sfery prawdy żniwa wieku ewangelicznego i ducha prawdy. Ich usiłowania, aby wejść do tej sfery zanim owe błądzenie po puszczy skończyło się, były pełne nieszczęsnych porażek, czego wiek Ewangelii, w którym błąd i zło triumfowały, jest tego przykładem. Tylko w krótkości podaliśmy poza figury z tych dwóch rozdziałów, 4 Mojżeszowa rozdziały 13 i 14, odnoszące się do duchowego Izraela w żniwie żydowskim, ponieważ nie jest naszym zamiarem podawania szczegółów do tamtego żniwa, ale raczej mamy zamiar podać szczegółowe wyjaśnienie tych rozdziałów w zastosowaniu do żniwa ewangelicznego, ponieważ to są poza figury, które nas najbardziej dotyczą. 40-letnie podróżowania Izraela po puszczy wyobrażają podróżowania Kościoła chrześcijańskiego do żniwa ewangelicznego według wyjaśnienia apostoła Pawła, z listu do Żydów z rozdziałów 3 i 4, chociaż one również wyobrażają wędrówki cielesnego Izraela przez okres wieku Ewangelii do roku 1874. Bo według równoległości, jest tam jeszcze drugie zastosowanie dla Izraela, ich pozafiguralne 12 klas szpiegowskich z tego żniwa przyniosły im raport o przywróceniu łaski boskiej Izraelowi i o jego powrocie do Palestyny, dwie z nich zdały raport przychylnie, a 10 nieprzychylnie, po czym nastąpiło pozafiguralne szemranie i skazanie ich na ponowne błąkanie się po puszczy epifanicznej. A dopiero potem wejdą i zdobędą ich pozafiguralny Chanaan, sferę prawdy i jej ducha w tysiącleciu. Nie będziemy dalej omawiali ani tej fazy poza figury w zastosowaniu do cielesnego Izraela, ponieważ zamiarem naszym jest, by przedstawić niektóre szczegóły z tych dwóch rozdziałów do duchowego Izraela ze żniwa ewangelicznego. Powtarzamy jeszcze raz, że z powodu tego faktu, iż rozdziały 13 i 14 z 4 Księgi Mojżesza stosują się, według rozdziałów 3 i 4 z listu do Żydów, do duchowego Izraela w żniwie żydowskim, co dowodzi według równoległości żniw, iż one również stosują się do duchowego Izraela w żniwie ewangelicznym i to głównie pobudza nas do śledzenia poza figury w drugim zastosowaniu tych rozdziałów do duchowego Izraela w żniwie ewangelicznym. Nasi czytelnicy pamiętają, że często nadmienialiśmy, że w Epifanii żyjemy w wieku Ewangelii na małą skalę, który nazywamy miniaturowym wiekiem Ewangelii. Gdyśmy to mówili, nie podaliśmy żadnego tekstu biblijnego na poparcie tej naszej myśli. Głównym wyjątkiem Pisma Świętego, na którym opieramy tę naszą myśl, jest zastosowanie z 4 Księgi Mojżesza rozdziałów 13 i 14 z wynikłymi wędrówkami do duchowego Izraela ze żniwa ewangelicznego, bo jak zostanie tu wykazane, że według drugiego zastosowania żniwo ewangeliczne jest drugą poza figurą historii tych dwóch rozdziałów, a wędrówki izraelskie po puszczy znajdują swoją drugą poza figurę w drugim zastosowaniu w wędrówkach duchowego Izraela w Epifanii. Bo jak wędrówki duchowego Izraela, następujące po żniwie żydowskim, odbywały się w wieku Ewangelii, tak też wędrówki epifaniczne następujące po żniwie ewangelicznym, jako równoległości żniwa żydowskiego odnośnie duchowego Izraela, są równoległością wędrówek w wieku Ewangelii na małą skalę. A zatem w Epifanii żyjemy w wieku ewangelicznym na małą skalę, a który nazywamy miniaturowym wiekiem Ewangelii, w którym znajduje się mały Babilon, mały kościół protestancki, mały kościół katolicki, mały papież, i tak dalej. Zobacz teraźniejszą prawdę z 1931 roku, strona 5, i z 1937 roku, strona 5. 12 mężów wysłanych jako szpiedzy. Mając na uwadze, że badanie tekstu z 4 i 5 Księgi Mojżesza ograniczamy do duchowego Izraela ze żniwa wieku Ewangelii, rozumiemy, że prośba ludu przedstawiona Mojżeszowi, by wysłał mężów na przeszpiegowanie ziemi, 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 22, odnosi się do duchowego Izraela, proszącego Pana, za pomocą słów i potrzeb, ażeby wzbudził studentów słowa swego, którzy by przestudiowali sferę prawdy i jej ducha, Chanaan, a tym sposobem by im ułatwili poznanie i działanie zgodne z prawdą i jej duchem. Ta prośba widocznie poprzedziła rozkaz Boży dany Mojżeszowi, 4 Mojżeszowa rozdział 13 werset 2, w sprawie wysłania 12 szpiegów. Tak też odczute potrzeby i słowa duchowego Izraela, pragnącego pozafiguralnej informacji w czasie przybliżania się do parouzji, były prośbami do Boga o pozafiguralną informację, zanim Bóg dał rozkaz na wysłanie pozafiguralnych szpiegów. Widzimy zatem boską odpowiedź w danym rozkazie, werset 2, jak i to, że naszemu Panu podobała się prośba i rozkaz, 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 23. Jak już dowiedzieliśmy się, Chanaan wyobraża sferę prawdy i ducha prawdy. Pierwotnie jest tym Biblia, ale gdy prawdy biblijne i ich duch wzrastają w umysłach ludu Bożego, ich umysły stopniowo stają się sferą prawdy i jej duchem. Jak przed wejściem Izraela do ziemi chananejskiej nieprzyjaciele i wrogie miasta obsadzili się w niej, tak też zanim duchowy Izrael wszedł do pozafiguralnego Chanaanu, który, jako prospektywna prawda i jej duch, był napełniony wszelkiego rodzaju złem, innymi słowy, zło miało w posiadaniu cielesne umysły ludu Bożego, a które stały się polem walki prawdy i jej ducha przeciw ich nieprzyjaciołom, tak jak izraelska inwazja Chanaanu w figurze stała się polem walki jego mieszkańców i miast, walczących przeciw Izraelowi. Nowe stworzenie dokonuje najazdu na cielesny umysł i stopniowo przenika poddające się serce i umysł. Jak Mojżesz wysłał 12 szpiegów? Wersety od 4 do 17. 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 23. Tak nasz Pan wysłał pozafiguralnych szpiegów w parouzji. Rozkaz był dany w sposób literalny, poślij męże. Werset 3, w którym zawiera się myśl, że szpiedzy mieli być pomocnymi figuralnemu i pozafiguralnemu Mojżeszowi w rzeczy, do której byli posłani. Wybór po jednym mężu z każdego pokolenia wyobraża, że pewne grono studentów biblijnych z nowych stworzeń, z każdej z 12 denominacji chrześcijaństwa, które już były dostatecznie wymienione i określone w tym piśmie, zostało wybranych jako szpiedzy. Że nie wszyscy Izraelici byli przyjęci na szpiegów, ale tylko 12 jednostek stało się szpiegami. I że każdy z 12 musiał być księciem danego pokolenia, przedstawia, że nie wszyscy z nowych stworzeń mieli być pozafiguralnymi szpiegami, ale tylko niektórzy wybrani mieli być takimi, i że ci wybrani musieli być członkami małego statka i grupą wodzów będących w każdej denominacji. Fakt, że 10 fałszywie podało zeznanie o ziemi, pomarło od plagi przed Panem, wyobraża, iż ich pozafigury przestały być członkami małego statka, widocznie stając się przesiewkami, pomarli srogą plagą, rozdział 14 werset 37. Dlatego należy rozumieć, że w czasie wysyłania pozafiguralnych szpiegów wszyscy posiadali swoje korony jako członkowie małego statka. To jest jeszcze poparte i tym faktem, że żaden z figuralnych szpiegów nie był spośród książąt przynoszących ofiary, 4 Mojżeszowa rozdział 7, i prowadzących pokolenia, 4 Mojżeszowa rozdział 10, a którzy, jak wiemy, wyobrażają 12 grup wodzów utratników koron, jedna grupa z każdej denominacji. A zatem wybór tych 12 książąt na szpiegów nie był z powodu wymarcia książąt przynoszących ofiary i aby owi pierwsi byli ich następcami, ponieważ wysłanie szpiegów odbyło się około 2 miesięcy po opuszczeniu Góry Synaj przez Izraela. 4 Mojżeszowa rozdział 10 werset 11, rozdział 13 werset 21, zatem możemy być pewni, że 12 ofiarujących książąt nie mogło pomrzeć w tak krótkim czasie. I dlatego w czasie wysyłania pozafiguralnych szpiegów, każdy członek z każdej z 12 grup chrześcijaństwa był członkiem małego statka, i oni stanowili wszystkich nauczonych z małego statka, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 52, w każdej z 12 denominacji chrześcijaństwa. Lecz po zdawaniu raportu zaszła zmiana. Wtedy tylko Jozue wyobrażał naszego Pana, a to było przedstawione w zmianie imienia Jozuego, werset 17. W tym samym czasie Kaleb przedstawiał całe małe statko, a szczególnie jego wodzów w prawdzie paruzyjnej. Reszta pozafiguralnych szpiegów stała się utratnikami koron. Mojżesz, wysyłając szpiegów z rozkazania pańskiego, werset 4, wyobraża naszego Pana, wysyłającego nauczonych małego statka, wybranych spośród wszystkich denominacji jako pozafiguralnych szpiegów, według Słowa Bożego, czyli według Biblii. Tą częścią Biblii jest nasze badanie 4 Mojżeszowej rozdziałów 13 i 14 i 5 Mojżeszowej rozdziału 1 wersetów od 19 do 45. Nasz Pan po otrzymaniu od Ojca wyjaśnienia tej figury, zauważył, iż to było Słowo Boże dane mu, aby wysłał ich na przeszpiegowanie sfery prawdy i jej ducha. Możebne, iż Bóg mówił mu bezpośrednio, by to uczynił. W każdym razie lub w obu razach było to rozkazanie pańskie. Jak figuralni szpiedzy zostali wysłani z puszczy Faran, w hebrajskim, Paran, jaskiniowy, werset 4, w której Kades Bame, święta pustynia wędrówki, 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 19, było oznaczonym miejscem, z którego udali się w podróż, tak pozafiguralni szpiedzy zostali wysłani z Paruzji, części tysiąclecia, będącej czasem pustynnego stanu poświęcenia. Kades Barne jest również nazwane En Mispat, fontanna sądu, 1 Mojżeszowa rozdział 14 werset 7, co wskazuje na próby włączności z naukami o kupie i o ofierze za grzech, które miały miejsce w pozafiguralnym Kades, 4 Mojżeszowa rozdział 20 wersety od 1 do 13, a które oznacza główne próby doktrynalne w Paruzji. Jak było dobitnie powtórzone, że 12 szpiegów było wodzami w swych odnośnych pokoleniach, a oni mężowie wszyscy byli co przedniejsi z synów izraelskich, werset 4. Tak też było dobitnie wyszczególnione w pozafigurze, iż pozafiguralni szpiedzy byli głównymi studentami Biblii w swych odnośnych denominacjach, którzy byli w tym samym czasie członkami małego statka. Jest godnym uwagi, że ani pokolenie Lewiego, ani nikt z rodziny Aarona nie jest tu załączony. To pokazuje, że członkowie małego statka są przedstawieni przez szpiegów. Jak Mojżesz wysłał 12 szpiegów do przeszpiegowania figuralnej ziemi chananejskiej, Tak nasz Pan wysłał z 12 denominacji nauczonych małego statka do przeszpiegowania sfery prawdy i ducha prawdy. Niektórzy członkowie z każdej z 12 grup pozafiguralnych szpiegów, szpiegując przyszli do ruchu prawdy, podczas gdy drudzy pozostali w swych odnośnych denominacjach, stając się nieprzyjaciółmi prawdy. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad sferą prawdy i jej duchem, czyli pozafiguralnym Chanaanem. To obejmuje Biblię i pewną wiedzę biblijną, a także jej ducha we wszystkich rozgałęzieniach. W teraźniejszej prawdzie w numerze 34, w artykule Lewici wieku Ewangelii, strony od 40 do 42, były pokazane główne formy takiej wiedzy, gdzie jest opisana praca katytów wieku Ewangelii. Lecz katyci wieku Ewangelii nie przenikali tak głęboko w sprawy wiedzy biblijnej i ducha jak 12 szpiegów parouzyjnych, a to z kilku powodów. Katyci nie byli nowymi stworzeniami tak jak byli pozafiguralni szpiedzy, wiele szczegółów takiej wiedzy nie było na czasie aż w parouzji. Pozafiguralni szpiedzy mogli zrozumieć takie szczegóły prawdy i jej ducha, jakich niepoświęcony i cielesny człowiek nie może zrozumieć. W numerze 34, tam gdzie jest podane o katytach wieku Ewangelii, było wspomniane o niektórych osobach, że są katytami z wieku ewangelicznego, podczas gdy późniejsze światło wykazało, że nie byli oni katytami, lecz nowymi stworzeniami. Niektórzy z nich usługiwali przed parouzją, a niektórzy podczas parouzji. Poniżej wspominamy m.in. o głównych członkach szpiegów z nowych stworzeń, których przez pomyłkę zaliczyliśmy do katytów z wieku ewangelicznego. Gdy mówimy o tym przedmiocie, to chcemy jeszcze zaznaczyć, że chociaż katyci wieku Ewangelii dokonywali takich prac, jakie podchodziły pod tytuły dzieł naukowych w zakresie językowym, objaśniającym, historycznym i systematycznym w rzeczach Biblii, to jednak nie byli oni jedynymi osobami, jakie pisały takie dzieła, ponieważ wodzowie utratników koron, jak również i niektórzy niebędący wodzami spośród utratników zajmowali się pisaniem takich dzieł, jak Chrysostom, Augustyn, Chemnitz, Calvin, Socyniusz, Menno Simonis, Jeremiasz Taylor, Alexander Campbell, itd. Oni bowiem pisali komentarze, a także dzieła apologetyczne, broniące prawd wiary chrześcijańskiej, doktrynalne i etyczne, moralne, jak również pisali na przedmioty historyczno-religijne. A nawet prawie wszyscy wodzowie małego statka pracowali nad takimi dziełami, jak na przykład Luther, Melanchthon, Tyndale, Ulfiliasz i Alfred Wielki dokonali tłumaczeń Biblii, dwaj pierwsi wydali jeszcze wiele objaśnień biblijnych, a także pisali dzieła apologetyczne, doktrynalne i etyczne. Dlatego nie należy mniemać, że tylko katyci z wieku ewangelicznego wyłącznie pisali te różne dzieła, wchodzące w zakres biblijny. Co się tyczy większości tych przedmiotów wiedzy biblijnej, to kapłani dokonali najlepszej pracy ze wszystkich, jak na przykład nasz pastor. Parouzja najczynniejszym okresem szpiegowania. Że parouzja była czasem największych badań i najobfitszych rezultatów w sferze wiedzy biblijnej i ducha biblijnego, to można zauważyć z egzaminacji produktów pióra, tak z tego jak i z poprzednich okresów. Nigdy nie było tak znamiennego czasu jak w parouzji, gdzie wielka liczba zdolnych nowych stworzeń pracowała w tych kierunkach myśli, nigdy nie było takiego czasu, w którym wytworzono tak wielką ilość dzieł w tych kierunkach, i nigdy nie było takiego czasu, gdzie rezultaty takich badań były tak bogate i wyborne. Nowe stworzenia pracowały w każdej fazie czterech gałęzi wiedzy biblijnej: językowym, egzegetycznym, historycznym i systematycznym. Następnie podamy szczegóły tegoż, najlepsze hebrajskie wydania Pisma Świętego zostały wyprodukowane w tym okresie. Najlepszym z nich jest hebrajski Stary Testament Ginsberga, a następnie hebrajski Stary Testament Kittela. Pierwszy jest specjalistą w wariancie, odmiance, wyrazów i zdań hebrajskich, a drugi w wariancie wyrazów i zdań starożytnych przekładów. Tak samo najlepsze recenzje greckiego Nowego Testamentu, jakie kiedykolwiek wydano, wyszły w Parouzji. Możemy tu wymienić autorów pięciu recenzji: Westcott i Hort, Weiss, Souter, Nestle i von Soden. Pierwsi dwaj, Westcott i Hort, pracowali 28 lat nad recenzją Nowego Testamentu, a von Soden pracował 18 lat w tym dziale wiedzy biblijnej przy współudziale od 50 do 100 specjalistów, wskutek czego wyprodukował on bez porównania największą recenzję Nowego Testamentu. Również Grzegorz i Ezra Abbott dokonali dobrej pracy w tym przedmiocie. Od tłumacza, recenzja znaczy, po pierwsze, rewizja tekstu starożytnego autora przez wydawcę, szczególnie krytyczna rewizja z zamiarem ustalenia akuratnego tekstu, po drugie, wynik takiej pracy, tekst tak ustalony. W tym czasie odbywała się największa czynność w wydawaniu hebrajskich i greckich leksykonów, przepis tłumacza, leksykon, czyli słownik, podający nie tylko znaczenie, ale i pochodzenie wyrazów starożytnego języka. Koniec przepisu tłumacza, do Biblii, a wskutek czego zostały wydane wspaniałe leksykony hebrajskie przez następujących autorów, Brauna, Buchla, Davisa, Siegfriedstada i Koeniga, a także bardzo dobre leksykony do greckiego Nowego Testamentu wydali następujący autorzy: Thayer, Preuschen, Kremer i Abbott-Smith. W tym samym czasie słownik ilustrowany do greckiego Nowego Testamentu został przygotowany przez Moultona i Milligana i częściowo ukazał się. W Parouzji również ukazały się wspaniałe wydania gramatyk hebrajskich, jak na przykład różne wydania gramatyki Kautzsza, które zostały wydane ze starej i poprawionej gramatyki Geseniusza, jak również wydania gramatyki Sztada i Koeniga, a także różne wydania gramatyk greckich do Nowego Testamentu, Winnera, Blassa, Moultona i Robertsona. W owym czasie Ginsberg przygotował swą Massorę, przepis tłumacza. Massora jest to nazwa dana zbiorowi przypisków i znaków nagromadzonych przez żydowskich uczonych, masoretów, w celu zatrzymania tekstu hebrajskiego Starego Testamentu w czystości i w akuratnym wymawianiu słów hebrajskich. Ci komentatorzy ustanowili reguły, którymi mieli się kierować ci, co zajmowali się przepisywaniem tekstu, wydali przy tym opracowane statystyki wierszy, słów i liter, podali uwagi do poszczególnych form i do różniących się wyrażeń, itd. A najcenniejszą częścią ich pracy było wydanie systemu punktacji, samogłosek i akcentów, który to system zaczął już być wprowadzany w XVII stuleciu. Massora Ginsberga jest zatem najlepszym i podstawowym dziełem w tym zakresie. Koniec przepisu tłumacza, które to dzieło jest również konkordancją, czyli skorowidzem do hebrajskiego Starego Testamentu. A także rabin Mandelkern przygotował najlepszą konkordancję hebrajską, któremu pomagała znaczna większość uczonych chrześcijańskich, dlatego jego dzieło jest uważane za produkt pracy chrześcijańskiej, ponieważ ono jest uzasadnione na dwóch konkordancjach hebrajskich wydanych przez dwóch żydowskich uczonych Fuersta i Davidsona, którzy przeszli na wiarę chrześcijańską, a których dzieło zostało poprawione w czasie Parouzji przez uczonych chrześcijańskich. W tym samym czasie ukazała się konkordancja Hatcha i Redpefa do Septuaginty. Przepis tłumacza. Septuaginta jest to przekład grecki Starego Testamentu, dokonany przez 70, raczej 72, uczonych żydowskich w Aleksandrii z rozkazu Ptolemeusza II, króla Grecji, na 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Koniec przepisu tłumacza, najlepsza ze wszystkich takich dzieł. Wtedy ukazały się również trzy najlepsze konkordancje do greckiego Nowego Testamentu, to jest Brudera, Moultona i Gedeona Schmollera. W języku angielskim zostały wydane w tym czasie dwie konkordancje Younga i Stronga, a także ukazała się konkordancja Walkera. W Parousii wydano także najlepsze angielskie przekłady Pisma Świętego, tak zwany przekład poprawiony i amerykański przekład poprawiony, a także przekłady Younga, Rotherhama, Moffatta, i tak dalej. Wspaniałe przekłady Biblii ukazały się także i w innych językach. Z powyższego można zauważyć, że najlepsza i największa liczba dzieł lingwistycznych, językowych, do Biblii ukazała się w Parousii, jako część pozafiguralnej pracy szpiegowskiej dla naszego Pana. To samo stosuje się do drugiej gałęzi wiedzy biblijnej, to jest egzegetyki, przepis tłumacza, egzegetyka, nauka wyłożenia, objaśnienie, składającej się z trzech części. Po pierwsze, introdukcji. Introdukcja, to wstępna część jakiegoś dzieła, w tym wypadku pisanie wstępów do Biblii. Po drugie, interpretacji, interpretacja, objaśnienie tekstu biblijnego. I po trzecie, hermeneutyki, hermeneutka, zgodność tekstu biblijnego. Koniec przypisu tłumacza. W dziale introdukcyjnym, który traktuje o kanonie, tekście, księgach i cyrkulacji Biblii, głównie z punktu historycznego tych części, są wielkie dzieła Greena i Buchla, traktujące o kanonie i tekście Starego Testamentu, Zachn, Charteris, Lightfoot, Sunday, Abbott i Westcott pisali o kanonie Nowego Testamentu w częściach i w całości. Zachn i Westcott o księgach Nowego Testamentu, Weiss o kanonie, tekście, księgach i cyrkulacji Nowego Testamentu, Salmon o kanonie i księgach Nowego Testamentu, i harmonii kanonu, tekście, księgach i cyrkulacji całej Biblii. Powyższe dzieła są największymi dziełami ze wszystkich prac introdukcyjnych, czyli wstępnych. Pomijamy tu dzieła pisane przez wyższych krytyków jako nienależące do dzieł pozafiguralnych szpiegów, jak również ich dzieła wydane w innych gałęziach wiedzy biblijnej. W dziedzinie interpretacji, czyli objaśnienia jako drugiej części wiedzy egzegetycznej ukazały się w Parousii największe dzieła, będące produktami odnośnych szpiegów. W tym to czasie Cayley i Delitzsch wydali komentarze do Starego Testamentu, których ostatnie wydanie jest najlepiej opracowanym dziełem w tym zakresie, a Weiss i jego współpracownicy wydali najlepsze komentarze do Nowego Testamentu. Różni uczeni pracowali nad przygotowaniem komentarzy dla wykładowców biblijnych, które to dzieło ukazało się pod tytułem The Expositor's Commentary, podczas gdy Geikie sam napisał komentarz do całej Biblii. Większość tomów komentarza dla mówców, The Speaker's Commentary, została napisana w tym okresie. Komentarze do greckiego Nowego Testamentu, pod tytułem The Expositor's Greek Testament, zostały napisane przez grono uczonych, gdy zaś Weiss sam napisał krótszy komentarz, Weiss Shorter Commentary, do Nowego Testamentu. Dzieła te stanowiły dobrą pracę pozafiguralnych szpiegów. Następnie pozafiguralni szpiedzy przynieśli cenne informacje w zakresie interpretacyjnym, jak na przykład Green napisał objaśnienia do Księgi Genesis, Douglas, do Izajasza, Spurgeon, do Psalmów, Westcott, do Ewangelii Jana, Żydów i do pierwszego, drugiego i trzeciego listu Jana, Lightfoot, do Galatów, Filipensów, Kolosensów, Filemona, jak również objaśnienia do innych listów apostoła Pawła, które ukazały się w jego pośmiertnych niedokończonych dziełach. Ramsay dał objaśnienia do Galatów, Gödel, do Ewangelii Jana, Rzymian i obu Koryntian, Luthard, do Ewangelii Jana, Filipi, do Rzymian. W tym czasie Schaff dokonał przejrzenia komentarza Langa do całej Biblii, który był przygotowany przez wielu uczonych niemieckich i przetłumaczony na język angielski, a który jest bardzo cennym dobytkiem z przeszpiegowania pozafiguralnego Chanaanu. Niektóre z dzieł powyżej wspomnianych zostały wyprodukowane przed rokiem 1874, lecz ich późniejsze przejrzenia były dokonane w Paruzji, dlatego zaliczamy je do dzieł pozafiguralnych szpiegów. Pozafiguralni szpiedzy dokonali dobrej pracy w harmonizacji, czyli uzgodnieniu tekstu Pisma Świętego, która to praca jest nazwana hermeneutyką i jest trzecią częścią wiedzy egzegetycznej. Hermeneutyka zawiera w sobie uzgodnienia historii Starego i Nowego Testamentu, równolegle cytaty biblijne i alfabetyczne spisy przedmiotów biblijnych. Little i Crockett wydali dobre dzieła o harmonizowaniu historii Starego Testamentu. Riddle, Broadus, Clark, Robertson, Stevens i Barton dokonali takiej samej pracy w zakresie historii Nowego Testamentu. Little wydał dzieło przeplatane zapiskami równoległych historii Starego Testamentu, a Pittinger takie same dzieło do Nowego Testamentu, podczas gdy Burton wydał dzieło o harmonijnych porównaniach dziejów apostolskich i listów. Następnie Riddle, Kramer i Hag wydali harmonijne porównania czterech Ewangelii w greckim. Wiele wydań Biblii ukazało się w Paruzji, zawierających wielką ilość odnośników. Jones wydał Nowy Testament z odnośnikami, które były cytowane w całości i w którym Ewangelie ustawione w równoległych kolumnach stanowiły równocześnie harmonię Ewangelii. Wydawcy Baxters, w Londynie, wydali podobne dzieło do całej Biblii, pod tytułem A Commentarium Holy Biblical, lecz nie podali daty jego wydania. Zdaje się, że było wydane przed rokiem 1874, lecz nie jesteśmy tego pewni. Największym zbiorem odnośników lub równoległych wersetów biblijnych jest książka zatytułowana Skarbiec Wiedzy Biblijnej, The Treasury of Scriptural Knowledge, który zawiera w sobie 500 tysięcy równoległych cytatów. Dzieło to jest kompilacją wielu kolekcji wersetów biblijnych poprzeplatanych wieloma notatkami. Oprócz powyższych ukazało się w tym samym czasie kilka bardzo dobrych spisów przedmiotów biblijnych, z których najlepiej opracowanymi jest spis Butlera i spis Monsera, któremu pomagało 11 zdolnych uczonych znawców Pisma Świętego. Prawie wszystkie większe Biblie angielskie posiadają przy końcu pomoce nauczycielskie, spisy przedmiotów i konkordancje opracowane na mniejszą skalę. Dwa towarzystwa biblijne, jedno pod nazwą The American Tract Society, a drugie, Thomas Nelson, wydały nadzwyczaj opracowane spisy do swych Biblii. Tym to więc sposobem pozafiguralni szpiedzy przynieśli z badania pozafiguralnego Chanaanu wiele harmonizującej i wielce pożytecznej wiedzy biblijnej, jak i jej ducha. Historyczne dzieła pozafiguralnych szpiegów. Trzecią główną gałęzią wiedzy biblijnej są dzieła historyczne, w której bardzo ożywioną czynność brali w badaniu pozafiguralni szpiedzy podczas Paruzji. W pierwszej części tej gałęzi wiedzy zawiera się historia i biografia biblijna i historia i biografia kościelna, Historię i biografię kościelną zaliczamy do wiedzy biblijnej, ponieważ w głównych zarysach podają one poza figury z większości historii i biografii biblijnej. W historii biblijnej przodują tacy pisarze jak Kurt, Edersheim, Blakey, Ramsey, Smith, Schwerer, itd., którzy ze swoich badań pozafiguralnego Chanaanu wynieśli wiele cennej wiedzy. Pod głównym nadzorem redaktorskim J.S. Excella wyszła z druku biografia biblijna pod tytułem Mężowie Biblii, Men of the Bible, składająca się z 17 tomów, ułożona przez zdolnych autorów i zawierająca wiele pożytecznych wiadomości. Szczególnie w biografiach, życiorysach Nowego Testamentu poczynili pozafiguralni szpiedzy cudowne odkrycia. Co najmniej 150 żywotów Chrystusa ukazało się podczas parouzji, a pomiędzy ich główniejszych pisarzy wchodzą następujące osoby: Weiss, Edersheim, Farrar, Geiki, Andrews, Smith i Salmond. Żywoty świętego Pawła zostały w tym czasie napisane przez następujących pisarzy: Conyber i Howson, Farrar, Ramsey, Levin, Pfleiderer i Smith. Dobry żywot świętego Jana Ewangelisty napisał MacDonald. Reynoldowie zaś napisali dobry żywot Jana Chrzciciela. Schaff i Farrar dali doskonałe opisy znakomitych osób Nowego Testamentu, a Ramsey, Lechler i Weissecker opisy o głównych postaciach i wydarzeniach z dziejów apostolskich. W historii kościelnej wiele dobrego materiału wykryli pozafiguralni szpiedzy, z których główniejszymi są Kurt, Mueller, Hayes, Geyer, Hearst, Trench, Ayer, Sheldon, Newman, Dwyer, Fisher, Lea, Niepold, Schaff, Ojciec i Syn, oraz książki wychodzące w seriach pisane na różne epoki historii Kościoła przez Krugera, Faltona, Bridgesa i Salmona, a także Creightona. Podobnież w biografii Kościoła wiele cennej informacji zdobyto o różnych sługach Bożych. Tu nadmienimy tylko niektórych autorów, którzy podali życiorysy członków gwiezdnych. I tak, McCabe dał życiorys Abelarda, Hausraff, Arnolda z Brescii, Emerton, Marsyliusza, Lechler, Wycliffa, David Schaff, Husa, Miller, Wessela, Villari, Savonaroli, Coestlin, Lutra, Jackson, Zwingliego, Wedder, Hubmaiera, Willis, Severtusa, Roland, Kramera, Dexter, Browna, Penney, Foxa, Carnock, Wesleya, White, Millera. Oprócz tego inne bardzo dobre biografie ukazały się w tym czasie. Drugą częścią historycznej wiedzy biblijnej jest chronologia. Z powodu, iż była poprawna chronologia w rękach ludu ubożego podczas ruchu Millera, to znaczy przed parouzją, dlatego jedyny użytek, jaki pozafiguralny Mojżesz mógł uczynić z pozafiguralnych szpiegów odnośnie chronologii, to pobudzić ich, by starali się odnaleźć świadectwa na stosowne i mające z nią łączność rzeczy. Różne takie świadectwa zostały wyprowadzone na światło dzienne przez szpiegów, którzy byli wprawdzie, jak na przykład brata Russella i pięciu braci, którzy stanowili pozaobrazowego Gabriela z 9 rozdziału Daniela. Oprócz nich byli jeszcze inni, którzy chociaż nie byli wprawdzie, pisali jednak na ten przedmiot, a mianowicie Piazzi Smith, Ravlinson, Beecher, Hippisley i inni. Archeologia jest trzecią częścią historycznej wiedzy biblijnej. O wiele owocniejsze i pożyteczniejsze były archeologiczne odkrycia szpiegów pozafiguralnych, którzy wyprowadzili na światło dzienne wiele antyków biblijnych i kościelnych, odsłaniających biblijne kraje, zwyczaje, warunki, zatrudnienia, handel i urządzenia socjalne, religijne, cywilne i polityczne. Bardzo wiele z tych informacji otrzymano z wykopalisk, jakie były dokonywane w tych miejscach, gdzie były zagrzebane miasta i miasteczka. Głównymi pracownikami w archeologii biblijnej podczas parousji byli następujący: Lenormand, Neville, Maspero, Schrader, George, Smith, Sais, Petrie, Deisman, Hommel, Pinches, Coburn, Cheatham, Smith, Stoops, Plumptree, Wasse, Schaff, Besant, Riechne, Van Lennep, Barton, Hilprecht, Clay, Novak, Benzenger, Bisseli, Cale, Kyle, Ramsey, Jeremias, Edersheim, Konder, Harper i wielu innych. Czwartą częścią historycznej wiedzy biblijnej jest geografia krajów biblijnych i chrześcijańskich, która była pilnie przeszpiegowana przez pozafiguralnych szpiegów, z których głównymi byli następujący: Konder, Ramsey, Bliss, Dawson, Stewart, Hoskins, Merrill, Trumbull, Thompson, Bowe, Schumacher, McAllister i wielu innych, którzy pracowali głównie w Palestynie. Niektórzy z wymienionych w dziale archeologicznym również dokonali dobrej pracy geograficznej w innych krajach biblijnych, chociaż nie w Palestynie. Z powyższego można zauważyć, że pozafiguralni szpiedzy dokonali obszernych badań nad historią Biblii i Kościoła, używając tu słowa historia w najszerszym jego znaczeniu, to jest włączając w to słowo wydarzenia, instytucje, ruchy, osoby, chronologię, zabytki starożytne oraz geografię biblijną i krajów chrześcijaństwa. Czwarta gałąź sfery prawdy i jej ducha, w której dokonywali poszukiwań pozafiguralni szpiedzy, jest systematyczna wiedza Biblii i jej ducha, składająca się z następujących działów: apologetyka, nauka bronienia prawd wiary chrześcijańskiej, dogmatyka, doktryny i etyka, moralność. Był czas na specjalne czynności apologetyczne z powodu ataków dokonywanych na sferę prawdy i jej ducha ze strony ateistów, agnostyków, materialistów, panteistów, deistów, ewolucjonistów, wyższych krytyków i odszczepieńców. Apologetami, czyli pisarzami broniącymi wiary chrześcijańskiej, byli następujący: Bruce, Dean, Harrison, Luthart, Fisher, Rischel, Schild, Redford i wielu innych pisarzy, którzy zbadali pole apologetyczne i przynieśli bardzo wiele dobrych argumentów na obronę sfery prawdy i jej ducha, pobijając nimi teorie przeciwników Biblii. Tacy apologeci jak Dawson, O'Neill, Calderwood, McCall, Hall, Wright, Depressens, McCosh, Romains, Bateson, Mendel, i tak dalej, bronili Biblii odnośnie stworzenia w przeciwności do ewolucji, a do swoich badań odnośnych przedmiotów przygotowali wiele cennych argumentów. Tacy apologeci, jak Green, Bartlett, Bissell, Cook, McGarvey, Reich, Finn, Robertson, Orr, Cave, Douglas, Sides, Ravlinson i 14 autorów książki Prawo Mojżesza, The Law of Moses, do których wchodzą poprzednio wymienieni, to jest Wiener, Meller, Koenig, Zachn, Sandaj i Westcott, jak i wielu innych, wydobyło na jaw wiele dobrych myśli w pobijaniu wyższego krytycyzmu. W zakresie dogmatyki tylko ci z pozafiguralnych szpiegów dokonali dobrej pracy, którzy, pozostając w danej denominacji, bronili swej denominacyjnej szafarskiej doktryny. Lecz wysiłki ich skierowane na inne przedmioty doktrynalne były zwykle błędne. Głównymi przedstawicielami takich szpiegów są następujący: Filippi, Hodge, Miley, Pope, Schett, Strong, Edersheim, Riem, Koenig, Weiss, Pfleiderer i Oechler. Dwaj ostatni pisali o teologii biblijnej, pod tytułem Analiza myśli biblijnych, Aveis, Koenig, Zachn i Westcott, często wspominani powyżej, pisali tak o doktrynach jak i na wiele innych przedmiotów biblijnych i byli prawdopodobnie najbardziej owocnymi szpiegami pozafiguralnymi, nie będącymi w prawdzie. W etyce chrześcijańskiej były dokonywane wielkie czynności w parouzji, podczas której tacy etycy jak na przykład Martinsen, Janet, Porter, Harless, Weidener, Smith, Henderson, Peabody i wielu innych, dokonało dobrej pracy. Apologetycy i etycy jako szpiedzy pozafiguralni z kościoła nominalnego używali daleko więcej prawdy a mniej błędu, aniżeli szpiedzy doktrynami. Pomiędzy wielką liczbą współpracowników, przyczyniających się do wydania słowników i encyklopedii biblijnych i teologicznych wyprodukowanych w czasie parouzji, było wielu członków pozafiguralnych szpiegów, faktycznie były ich setki, którzy pisali na różne przedmioty do tych dzieł, to jest prawie na każdą gałąź sfery prawdy i jej ducha. Lecz największym i najbardziej owocnym członkiem z pomiędzy tych szpiegów był ów sługa, który dostarczył nadzwyczaj wybornych rzeczy prawie na każdą gałąź sfery prawdy i jej ducha. On przewyższał ich wszystkich w wynajdywaniach interpretacyjnych, chronologicznych, apologetycznych, doktrynalnych i etycznych. Chociaż nie znał greckiego ani hebrajskiego, jednak jego określenie niektórych wyrazów z tych języków były lepsze, aniżeli największych leksykografów. Bardzo dobrze określił takie wyrazy jak na przykład Jahwe, Elohim, Adon, Szafat, Mishpat, Ruach, Nefesh, Pneuma, Psyche, Anastasis, Krisis, Krima, Genneo, Parousia, Epifania, Apokalupsis, i tak dalej. Również dobre były jego sprostowania złych tłumaczeń. Faktycznie wszyscy bracia znajdujący się w prawdzie, którzy byli z pomiędzy nauczonych w piśmie z Ewangelii Mateusza rozdziału 13 wersetu 52, byli częściami pozafiguralnego Kaleba przy zdawaniu raportu. W krótkości zostało określone w paragrafach od 8 do 16, w jaki sposób pozaobrazowi szpiedzy dokonali badań pozafiguralnego Hanaanu. Szpiedzy spośród rzymskiego kościoła. W wykazywaniu powyższej pracy pozafiguralnych szpiegów, czyniliśmy to z punktu zapatrywania na różne gałęzie wiedzy należącej do sfery prawdy i jej ducha. Nie czyniliśmy tego z punktu zapatrywania na denominacje, do których pozaobrazowi szpiedzy należeli, to jest wskazaliśmy na głównych szpiegów, którzy dokonali pracy w odnośnych gałęziach wiedzy chrześcijańskiej, bez względu na ich przynależności denominacyjne. Lecz tu należy rozumieć, że zdolniejsi spośród nowych stworzeń, które zatrzymały swoje korony w każdej denominacji, uczestniczyli w tej pracy, tak, jak na to wskazuje 4 Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 4 do 15. Oprócz 4 specjalnych członków kościoła rzymskokatolickiego i jednego kwakra, nazwiskiem Pennej, nie wspominaliśmy nazwisk żadnego z przedstawicieli kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego, ani żadnego z sekt fanatycznych. Wszakże to nie znaczy, że członkowie tych kościołów nie uczestniczyli w pisaniu takich dzieł, lecz że w większości wypadków nie odznaczali się tak znamienitym wyborem myśli, jak ci, którzy byli podani powyżej. Najlepsza praca wykonana w tym kierunku przez zwolenników rzymskiego kościoła została dokonana we Francji, szczególnie gdy się bierze pod uwagę wielką encyklopedię teologiczną, wydaną w języku francuskim. Szczególnie, następujące części tej encyklopedii należą do naszego przedmiotu, słownik biblijny, 4 tomy, słownik grecki, hebrajski i innych języków biblijnych, 4 tomy, słowniki do historii Biblii i Kościoła, w najszerszym znaczeniu tego słowa, 48 tomów, słowniki do systematycznej teologii, 27 tomów. Oprócz powyższych jest jeszcze 85 innych tomów, które należą do tego ogromnego dzieła, składającego się ze 168 tomów, z których każdy ma przeszło 1000 stronic druku, stronice zaś rozmiaru in quarto, 23 na 30 cm. Większość materiału w wymienionych 83 tomach jest dobrą pracą szpiegowską. Niektórzy z niemieckich członków Kościoła Rzymskiego dali również dobrą pracę szpiegowską, szczególnie w dziale encyklopedycznym, apologetycznym i archeologicznym. Szpiedzy z Kościoła grecko-katolickiego dali najmniej pracy szpiegowskiej ze wszystkich denominacyjnych szpiegów, chociaż niektórzy, jak na przykład Berenios, dali dobrą pracę. Szpiedzy z kościołów luterańskiego, kalwińskiego i episkopalnego, według porządku wymienionego, dali jak najlepsze prace w tym zakresie, z wyjątkiem pracy pozafiguralnego Kaleba, która jest najlepszą ze wszystkich prac, nie z punktu zapatrywania na uczoność, lecz ze względu prawdy i jej ducha. Po przedstawieniu ogólnych wyjaśnień z wierszy od 4 do 17. Teraz przystępujemy do wyjaśnienia pozostałej części tego rozdziału. Zmiana imienia, werset 17, z Ozeasza, wyzwolenie, na Jozue, które znaczy, Jehowa jest zbawieniem, lub zbawia, przedstawia, że Jozue, z figury przedstawiającej szpiegów małego statka z kościoła luterańskiego, został przeniesiony na figurę przedstawiającą naszego Pana. Nasz Pan był tym, który wysłał pozafiguralnych szpiegów, a posyłając je Mojżesz, wersety od 3 do 8, i on to przez Słowo Boże, Ducha i opatrzność boską pobudził ich do odnośnego badania, szpiegowania. Pan im polecił, by przezwyciężyli wszystkie przeszkody, jakie obecne królestwo, góra, werset 18, niedaleko na północ od Kades Barne, 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 24, pod władzą szatana stawia im na drodze do wejścia do prawdy i jej ducha przez dokładne badanie. Wrażenie ku południowi, wersety 18 i 23 jest błędne, ponieważ hebrajski wyraz Negeb znaczy kraj południowy i taką nazwę nadano południowej części Chanaanu. Położenie góry na północ od Kades Barne, jak również ich wejście z południa wspomniane w wierszu 22, a także kierunek ich podróży podanej w wierszu 21, dowodzą, że szli z południa na północ i dlatego wyrażenie idźcie w stronę ku południowi jest błędne. Wejście do Chanaanu od strony południowej znaczyłoby, że w chrześcijaństwie najbliższym poglądowi pozafiguralnych szpiegów, należących do nominalnych kościołów, odbywało się badanie sfery prawdy i jej ducha odnośnie przekleństwa w chrześcijaństwie, które w pozafigurze oznaczałoby różne gałęzie badania. Oni mieli zbadać sferę prawdy i jej ducha, by dowiedzieć się czym one są, oglądajcie ziemię, i tak dalej, werset 19. Mieli zbadać zło, jakie wypływa z grzechu, błędu, samolubstwa, i które niepokoi serca i umysły ludu Bożego, i lud, który mieszka w niej. Mieli szczególnie zauważyć czy zło, jakie zagnieździło się w naturalnym sercu i umyśle jest mocne czy słabe, czy jest go mało czy wiele, czy mocny, czy wiele, i zdać z tego raport. Pan im również polecił, by zbadali sferę prawdy jej ducha z punktu jej duchowych zalet, czy ziemia dobra czy zła, werset 20, a o której dowiedzieli się, że była dobra. On im również polecił do zbadania fortece złego, co to są za miasta, Drugi Koryntów rozdział 10 wersety 4 i 5. I mieli także zauważyć, czy fortece zła były słabe, mieszkają w namiotach, czy mocne, czy w obronnych miejscach. Mieli badać sferę prawdy i jej ducha z tym zamiarem, by dowiedzieć się, czy jest żyzna, czy pusta, urodzajna, czy niepłodna. Werset 21. Odnośnie do wyrabiania owoców ducha, jak również czy miała w sobie wielkich ludzi za swoich wodzów, czy są w niej drzewa, które reprezentują wielkich ludzi spośród ludu Bożego lub świata. Nasz Pan zachęcał pozafiguralnych szpiegów do odwagi w razie, gdyby im zagrażało niebezpieczeństwo z powodu ich czynności szpiegowskich. On im również polecił, by przynieśli owoce rozwinięte w sferze prawdy i jej duchu. Co to znaczy, zostanie wykazane przy objaśnieniu wiersza 26. Czas rozpoczęcia wysyłania pozafiguralnych szpiegów przypadał na początek grzęcia, a było to w ten czas, gdy się wina dostawały. Tę pozafigurę zbudowaliśmy po części z tego faktu, że 40-letnie okresy od 29 do 69 roku i od 1874 do 1914 roku są przedstawione z punktu różnych figur, to jest żniwa, połowu, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 24 do 30, od 37 do 43, i od 47 do 50, zbioru dojrzałych winogron, pieśni Salomona rozdział 2 werset 13, rozdział 7 werset 12, Izajasza rozdział 24 werset 13, 5 Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 19 do 21, i tak dalej, a także zbudowana i z tego faktu, że to wydarzyło się natychmiast po chrzcie naszego Pana, październik roku 29, gdy on jako pierwszy członek Kaleba ze żniwa żydowskiego, a później jako Jozue z owego okresu widział duchowe rzeczy, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16, i ze względu na fakt, iż w październiku 1874 roku nasz pastor rozpoczął szpiegowanie pierwszych praw żniwa ewangelicznego, to jest niewidzialność wtórego przyjścia naszego Pana. Te punkty dowodzą, że nasze poglądy co do rozpoczęcia pozafiguralnego szpiegowania są prawdziwe. Dokładne badania szpiegów. Przy wykonywaniu tego rozkazu naszego Pana, szpiedzy parouzyjni badali każdą fazę sfery prawdy, jaka była wtedy na czasie i jej ducha, na podobieństwo przeszukiwań przez szpiegów figuralnych całego Chanaanu, a mianowicie od miejsca najdalej wysuniętego na południe, które graniczyło z Puszczą Syn, w hebrajskim zin znaczy cień, stan przekleństwa w chrześcijaństwie, aż do miejsca, gdzie jego część najdalej wysunięta na północ graniczyła przy Rechob, w hebrajskim Rechob znaczy szerokość, wyobraża poganizm, którędy chodzą do Emat, raczej przy wejściu w Dolinę Górską, czyli wąwóz, biegnący od Morza Śródziemnego do Emat. Emat w hebrajskim Hamat znaczy forteca, wyobraża niedowiarstwo parouzyjne, werset 21. Jak starannego pozafiguralnego przeszukiwania dokonali ci szpiedzy, można to widzieć po części z opisu podanego w paragrafach od 8 do 17. Nie było jednego zakątka w sferze prawdy i jej duchu, jakie były wtedy na czasie, by nie był zbadany we wszystkich szczegółach. Ich badania obejmowały przedmioty od przekleństwa w chrześcijaństwie aż do przekleństwa w poganizmie i niedowiarstwie, oraz to wszystko, co leżało poza nimi, to jest prawdę i jej ducha, a również usadowienie się zła, łącznie z przymierzem, Hebron znaczy przyjaźń, werset 23, pomiędzy diabłem, a Himan, brat podarunku, Szatan jako Lucyfer był bratem Logosa, którego Bóg nam dał jako naszego Zbawcę. Największy podarunek z podarunków, światem, sesaj, obleczony w biel lub białawy, świat czyni starania, by uchodzić za sprawiedliwego. Samo usprawiedliwianie się jest głównym upadkiem w świecie. W jego zwodniczych apelach do ludu ubożego, i ciałem, talmaj pokrajany w bruzdy, ciało jest wielce pokrajane pługiem skażenia. Bardzo wiele zbadano szczególnie w kierunku egzegetycznym, historycznym, doktrynalnym i etycznym, względem diabła, ciała i świata, tak pojedynczo, jako też w ich niecnym przymierzu. To przymierze zostało uformowane podczas świata, który był w przedpotopowym porządku rzeczy, który był zupełnym okresem, 7 lat, zanim obecny zły świat, Egipt, forteca, został zbudowany jako szatańskie królestwo, Soan, w hebrajskim Zoan, skład towarów, gdzie towary wszelkiego zła są do nabycia. Tych trzech olbrzymów, diabeł, świat i ciało, tak z osobna jak i w przymierzu, są dziećmi zła, Enak, olbrzym, i myśmy dowiedzieli się, iż rzeczywiście są takimi. Szpiedzy w swoim szpiegowaniu posunęli się do studiowania prawdy o nowej woli, nowym stworzeniu, potoku Eschol, kiść lub grono. Wiersz 24, 5 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 24 i 25, a studiując o tym przedmiocie, szpiegując urżnęli tam, zgromadzili wielką ilość prawd o łaskach, gałąź z gronem jagund winnych, Ewangelia Jana rozdział 15 wersety 2, 4, 5 i 8. Była to niewątpliwie najlepsza praca szpiegowska dokonana na ten przedmiot. Tutaj tacy pracownicy jak leksykografowie, wytwórcy skorowidzów, tłumacze, objaśniacze, układacze spisów, historycy biblijni, dogmatycy, a szczególnie etycy dokonali wiele dobrego szpiegowania. Szczególnie brat Russell i niektórzy pielgrzymi pracowali owocnie w zakresie etycznym. Oni, to jest część szpiegów wprawdzie i część szpiegów nominalnego kościoła, zarządzali, nieśli ją, ich odnośną pracą przy pomocy Biblii, na drążku. Ta kolekcja łask składa się z wyższych i niższych pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych łask, szczególnie ze składników miłości dobroczynnej, radości, pokoju, długiego znoszenia, łagodności, dobroci, wiary, cichości i samokontroli, jak opisane w liście do Galatów w rozdziale 5 wersetach 22 i 23, a w dodatku składa się z łask nienależących do miłości dobroczynnej, cierpliwości, powściągliwości, pobożności i braterskiej miłości. Jak podane w drugim liście Piotra rozdziale 1 wersetach od 5 do 7. Pozafiguralni szpiedzy opisali, iż te łaski znajdują się szczególnie w Bogu, Chrystusie i nowych stworzeniach, chociaż ich ślady znajdują się i w naturalnym człowieku. Oni również zbadali i szczegółowo określili owoce Chrystusowego dzieła odkupienia. Granatowe jabłka, 2 Mojżeszowa rozdział 39 wersety 24 i 25, Pieśni Salomona rozdział 4 wersety 3 i 13, rozdział 6 wersety 7 i 11, rozdział 7 werset 12, rozdział 8 werset 2, które są nauka, usprawiedliwienie, poświęcenie i wyzwolenie dla czterech wybranych klas, restytucja dla upadłej ludzkości i powrót do doskonałości dla pokutujących upadłych aniołów, wieczne zniszczenie wszelkiego zła i wieczne ustanowienie sprawiedliwości i miłości po całym świecie. Oni również zbadali i opisali radość wszystkich klas zbawionych, figi, których słodycz tak jak miodu wyobraża tę radość, szczególnie radość z widoku zmartwychwstania, uwielbienia i restytucji. Te rzeczy zostały przyniesione szczególnie przez szpiegów prawdy, jako najważniejsze osiągnięcia z ich pracy szpiegowskiej w sferze prawdy i jej duchu. Zauważmy powtórzenie tych rzeczy o Escholigro niewinnym, werset 25, jako stwierdzenie faktu o górującej ważności łask. Jednak daje się słyszeć, że niektórzy ganią wyrabianie charakteru jako rzecz złą. Po przeszpiegowaniu różnych części z całej sfery prawdy i jej ducha, na ile były na czasie podczas parouzji, szpiedzy powrócili przy końcu 40 lat, po wyjściu 40 dni, werset 26, od pracy szpiegowskiej, która obejmowała okres od 1874 do 1914 roku, to jest parouzję. Nasuwa się pytanie, jak wiemy, że szpiegowanie ustało w roku 1914? Nie tylko, że był wtedy koniec parouzji, jak liczne pisma biblijne i fakty tego dowodzą, na co daliśmy 56 dowodów, że spłodzenie z ducha ustało w 1914 roku, a pieczętowanie w 1916 roku. Zobacz artykuł o żęciu w teraźniejszej prawdzie z 1927 roku, strona 74, lub z 1923 roku, strona 34, ale i wojna światowa oderwała uwagę i położyła chwilowy koniec dalszym i nowym badaniom w sferze prawdy i jej ducha. Bo niech tylko ustanie badanie literatury teologicznej, a wnet kilkuletni brak takiego badania można będzie zauważyć. Jak mogły główne kraje Europy rozdarte wojną, jak Niemcy, Francja i Anglia, gdzie szpiegowanie było dokonywane, pozwolić sobie, by ich uczeni mieli czas wolny i swobodny na taką pracę? Uczeni, szczególnie ci w Niemczech i Francji, zostali pobrani do armii aż do wieku 72 lat, jak na przykład Gregory z Berlina, jeden z najzdolniejszych krytyków tekstu Nowego Testamentu, został zabity, gdy stał na warcie w fortecy. Większość amerykańskich uczonych teologów, po wybuchu wojny, miała podobnież swoją uwagę oderwaną od dalszego badania, a to oderwanie powiększyło się, gdy Ameryka skłaniała się, a w końcu przystąpiła do wojny. Bardzo mało takich dzieł można było wydawać drukiem z powodu braku drukarzy. Tym więc sposobem wielka czynność szpiegowania i raportowania, jaka znamionowała okres 40-letni, od 1874 do 1914, ustała wkrótce po wybuchu wojny w Europie. Ani nie należy rozumieć, że zdawanie raportu nie odbywało się w pozafigurze aż po październiku 1914 roku, ponieważ fakty pobijają taką myśl, bo wszystkie dzieła, jakie były wymienione w paragrafach od 8 do 17, albo wyszły w pierwszych wydaniach, albo otrzymały ważne przejrzenie i dodatki, albo zostały przepisane i wyszły w nowych wydaniach w czasie parouzji. Chcemy tu jeszcze powtórzyć uwagę, że dzieła tu wspomniane są tylko ułamkiem, najważniejszym ułamkiem produktów, jakie wyszły spod pióra szpiegów w owym okresie. Na przykład wszystkie pisma naszego pastora ukazały się przed październikiem 1914 roku, oprócz artykułów w Watchtower, Strażnicy i Kazań, które po większej części nie były nowymi prawdami, lecz powtórzeniami i przedrukami, a te, które zawierały w sobie nowe myśli, były podstawami do prawd epifanicznych i z tego powodu były to prawdy epifaniczne, a nie parouzyjne, jak na przykład o Eliaszu i Elizeuszu, o objawieniu członków wielkiego grona, i tak dalej. Lecz co fakty tej sprawy dowodzą odnośnie czasu zdawania raportu przez pozafiguralnych szpiegów? One dowodzą, że to zdawanie raportu było dokonywane przez dawanie wykładów i publikacji, ukazujących się od czasu do czasu przez ten cały okres. Innymi słowy, zdawanie raportu odbywało się przez cały ciąg tych 40 lat, tak jak równoległe zdawanie raportu w żniwie żydowskim odbywało się od czasu do czasu podczas owych 40 lat. Widzieliśmy już równoległy fenomen w pozafigurze goliatowego wzywania do walki w czasie parouzji, w którym pozafiguralny Dawid pobijał go przez całą parouzję, podczas gdy figura, przez umieszczenie walki na koniec 40 dni, wskazuje na granicę, kiedy ostatni zarys pozafiguralnego ataku miał być wykonany. Wedle tego należy rozumieć, że zdawanie raportu przez pozafiguralnych szpiegów odbywało się w różnych częściach przy końcu parouzji. Raport szpiegów. Szpiedzy pozafiguralni zdawali raport przed Jezusem, Mojżeszem, werset 27, 5 Mojżeszowa rozdział 1, werset 25, przed kapłaństwem, Aaronem, i przed resztą ludu Bożego, tak w nominalnym jak i poza nominalnym kościołem, i wszystkim zgromadzeniem synów izraelskich. Czynili to przez odpowiednie wykłady przed różną liczbą słuchaczy i przez publikację książek, broszur, pism periodycznych, ulotek, gazet, itd. To było czynione w pierwszej części tysiąclecia, Faran, które rozpoczęło się z parouzją i w obecności przystępu do poświęcenia, Kades. Tym masom oni przedstawili w powyższych formach dowody swoich odkryć, i dali im sprawę. Ich wykłady i pisma na pewno zawierały odpowiedzi na pytania zawarte figuralnie w wierszach od 19 do 21. Oni szczególnie wyjaśnili im o owocach ducha, ich gatunkach, częściach i pokrewieństwie, o owocach Chrystusowego dzieła odkupienia i radościach ludu Bożego ze względu na ich dziedzictwo, ukazawszy im owoc. Powtórzenie oświadczenia opowiadali im, werset 28, w angielskim to zdanie brzmi, opowiadali mu, to jest Mojżeszowi, podczas ich zdawania raportu przed Mojżeszem daje myśl, że on ich wysłał i że zdawali raport przed nim, co w pozafigurze wyobraża, iż Jezus wysłał pozafiguralnych szpiegów, oraz że oni szczególnie przed nim zdawali raport. Udzielanie tych wykładów i wydawanie tych produktów pióra było tym oznajmianiem Panu o ich wykonaniu jego rozkazu, przyszliśmy do ziemi, do którejś nas był wysłał. To co oni czynili w swoich badaniach dobitnie dowodzi, że sfera prawdy i jej duch dawały bogatą obfitość duchownego pożywienia, która wprawdzie opływa mlekiem, i bogatą obfitość radości tak na czas obecny jak i przyszły, i miodem, dobra jest ziemia, którą nam daje Pan Bóg nasz, werset 28, 5 Mojżeszowa rozdział 1, werset 25. W tych wykładach i pismach oni wykazali przed zdziwionym wzrokiem wszystkich wyznających chrześcijan cudowne owoce ducha. Owoce Chrystusowego dzieła odkupienia i słodką nadzieję dla Kościoła i świata, a oto ten jest owoc jej. Wobec tego, że wiersze 27 i 28 i 5 Mojżeszowa rozdział 1 werset 25 zawierają w sobie figuralny raport o ziemi, a wiersze 29 i 30 figuralny raport o jej mieszkańcach i miastach. To nie zapominajmy o tym, że raport podany w tych wierszach, od 27 do 30, był najzupełniej prawdziwym. Dopiero później, gdy Kaleb starał się zachęcić lud, by powstał i posiadł ziemię, że 10 ze szpiegów zaczęło ją błędnie i zelżywie przedstawiać. Pozafiguralny raport z powyższych wierszy był również prawdziwy. a błędne i zelżywe ganienie ziemi i mieszkańców przyszło dopiero po ukończeniu zdawania raportu przez 12 szpiegów. Teraz postaramy się podać szczegóły przedstawione w wierszach 29 i 30. Gdy przypomnimy sobie, że narody Chanaanu reprezentują różne rodzaje zła, jakie usadowiło się w upadłym cielesnym umyśle, wtedy jesteśmy przygotowani do lepszego wyrozumienia poza figur tych dwóch wierszy. Zło we wszystkich szczegółach jest silne, mocny jest lud, który mieszka w onej ziemi. Werset 29. I rzeczywiście, że jest silne. Bo kto w walkach ducha przeciwko temu złu, nie dowiedział się, że jest silne i że tylko przez post, samozaparcie i modlitwę można je pokonać? Twierdzę tego zła, miasta, szczególnie mocniejsze z nich są silnie ufortyfikowane przez odpowiednie instytucje, zwyczaje, nałogi, itd., obronne są i bardzo wielkie. Ta część tego raportu jest prawdziwa. Ale co pogarsza sprawę, to właśnie ta część, która podaje, że diabeł, świat i ciało, syny Enakowe tamyśmy widzieli, są tam obecne i gotowe toczyć walkę przeciwko wysiłkom nowego stworzenia, pragnącego podbić zło, szczególnie silniejsze i dobrze ufortyfikowane. Grzech w wielu jego formach. Takich jak bałwochwalstwo, brak wiary w Boga, niewierność, nieposłuszeństwo, nienawiść, wszeteczeństwo, kradzież, krzywoprzysięstwo, łakomstwo, itd. Amalekici, mieszkańcy doliny, werset 30, jest gotów dać nam opór przy naszym wejściu do sfery prawdy i jej ducha, mieszka w ziemi na południe. Samolubstwo rządzące w formach działających na siebie, Chetejczyk, bojaźń, jak na przykład miłość dobrej opinii o sobie i drugich, miłość wygód życia, samoobrony, bezpieczeństwa, ukrywania rzeczy niekorzystnych, zysku, zatrzymania, pokarmu, napoju, itd., i samolubstwo we formach działających na świat, Jebuzejczyk. Deptany, jak na przykład miłość do przeciwnej płci, małżonka, małżonki, dzieci, rodziców, przyjaciół, domu, kraju rodzinnego, która sprzeciwia się osiągnięciu wysokości, mieszka na górach, charakteru chrześcijańskiego. Tak samo czyni to błąd, Amorejczyk, Góral, we wielu formach, jak widzimy to w poganizmie, niedowiarstwie, mahometanizmie, judaizmie i kościelnictwie. Także światowość, Chananejczyk, kupiec, duch tego świata, stara się przez wolę drugich kontrolować wolę naszą, stara się nagiąć nas do swego poziomu, która jest buntem przeciwko Bogu, mieszka nad morzem, lub nawet niższym, jak bunt przeciwko Bogu, to jest krańcową apostazją, nad brzegiem Jordanu, który od jeziora Merom obniża się stopniowo, dochodząc poniżej poziomu morza. Szpiedzy w swoim raporcie dobrze opisali grzech we wielu jego formach, samolubstwo we wielorakich dwóch formach, błąd w jego różnych formach i światowość w rozmaitych formach. Możemy być pewni, iż złożyli prawdziwy raport, gdy podawali, że walka chrześcijanina jest przeciw tym mieszkańcom, którzy usadawiają się w naszych cielesnych sercach i umysłach i muszą być stamtąd usunięci przez nowe stworzenie w jego ciągłym powiększaniu sfery prawdy i jej ducha w naszych umysłach. Maluczkie statko, które odtąd jest przedstawione przez Kaleba, będącego z pokolenia Judy, a który przed wypadkami z wiersza 31 wyobrażał szpiegów z kościoła prezbiteriańskiego podczas zdawania powyżej opisanego raportu, po zauważeniu mniej więcej niezadowolenia okazanego przeciwko naszemu Panu, starało się uspokoić lud pobudzony duchem bojaźni z powodu pozafiguralnego raportu, a którzy czuli żal niesłuszny przeciwko Panu. Ta bojaźń wstrzymywała lud od poświęcenia, jak wszyscy spośród nas, którzy w Paruzji byli tego świadkami, dobrze o tym wiedzą. Maluczkie statko, zwalczając tego ducha, nie starało się bagatelizować nieprzyjaciół usadowionych w pozafiguralnym Chanaanie, którzy w rzeczywistości byli takimi, jak szpiedzy ich przedstawili, lecz oni nie doceniali zdolności i siły wiernego ludu Bożego do zwyciężenia tych nieprzyjaciół, pomimo boskiej obietnicy danej pod przysięgą, iż on im to umożliwi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety 16 i 17. Maluczkie statko nagliło do pośpiechu i decyzji w uczynieniu i przeprowadzeniu poświęcenia. Pójdźmy, werset 31 w angielskim podane, pójdźmy natychmiast. To pokazuje, że wierni poświęceni byli zdolni pokonać wszystkich nieprzyjaciół, jacy usadowili się w naszym Chanaanie, bo ją pewnie sobie podbijemy. A żeby to wyrazić jaśniej, to maluczkie statko podawało myśli, że w Słowie Bożym zawiera się wszelkie oświecenie, energia i broń do podboju, że w Duchu Bożym są wszelkie zdolności i władze do umożliwienia podboju, a w opatrzności Bożej są wszelkie plany, strategie, wzmocnienia i wszelka potrzebna pomoc, by uskutecznić podbój. Tym to więc sposobem przez uczynienie i przeprowadzenie poświęcenia nasz Chanaan może być wolnym od jego obecnych mieszkańców, a zajęty jako miejsce wiecznego przebywania wiernego ludu Bożego. Maluczkie statko z Paruzji tak niewątpliwie głosiło o poświęceniu i jego pewnym zwycięstwie dla wiernych tak nominalnych, jak i prawdziwych chrześcijan. A czyniąc to, byli oni poza figurą Kaleba z wiersza 31. Teraz 10 szpiegów, którzy odtąd z powodu czynienia przeszkód maluczkiemu statku w zachęcaniu ludu, stają się utratnikami koron, a później zostają objawieni jako pobici od plagi. Ci pozafiguralni szpiedzy dowodzili, że lud Boży nie posiada dosyć siły, by mógł pokonać wrodzone zło, gdyż ono jest daleko silniejsze od niego. Nie będziemy mogli ciągnąć, bo mocniejszy jest od nas. Werset 32. Oni zostali wprowadzeni w błąd w tej sprawie z powodu pomieszania i niezrozumienia usprawiedliwienia przez wiarę, a uświęcenia przez uczynki, lecz co więcej, z powodu nieumiejętności odróżniania pomiędzy usprawiedliwieniem przez wiarę, a otrzymaniem wysokiego powołania przez uczynki i wiarę, i co każde daje tym, którzy je otrzymują. Dla nich usprawiedliwienie przez wiarę znaczyło paszport do nieba, gwarantujący natychmiastowe wejście tam po śmierci, podczas gdy usprawiedliwienie przywraca poczytalnie to, co Adam utracił, to jest ziemski raj i warunki bezgrzesznej sprawiedliwości i doskonałości całego człowieka, i liczy go doskonałym przy końcu tysiąclecia. Lecz wysokie powołanie oparte na wierze usprawiedliwiającej i podtrzymywane przez nią przez cały ciąg naszej walki chrześcijańskiej, bywa osiągane przez dobre uczynki poświęcenia wiernie wykonanego, a bez takich rozwiniętych w skrystalizowane podobieństwo Chrystusowe nikt nie może wnieść do Królestwa. Żydów rozdział 12 werset 4. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24. Ci, którzy w kościele nominalnym posiadają taki błędny pogląd o usprawiedliwieniu z wiary jak podany powyżej, posiadają zwykle błędną doktrynę o zupełnym skażeniu i rozumie się, iż do takich odnosi się poza figura słów wypowiedzianych przez 10 szpiegów. Nie będziemy mogli ciągnąć przeciw temu ludowi, bo mocniejszy jest od nas, a z powodu, że podstawa o zupełnym skażeniu jest fałszywa, dlatego i konkluzja, na której ją opierają, jest fałszywa, to jest, że przez wiarę usprawiedliwiającą można odziedziczyć królestwo, podczas gdy tego osiągnąć nie można. Z powodu naszego odziedziczonego skażenia, które chociaż ma zły skutek na nasze zdolności i zalety, jednakowoż nie jest ono zupełne, my jednak, rozumie się, nie możemy się sami usprawiedliwić. Jesteśmy zatem usprawiedliwieni z łaski Bożej przez zasługę Chrystusową, uznającą nas za doskonałych i przyjętych przez wiarę. Lecz potem, gdy już zostaliśmy usprawiedliwieni, a później spłodzeni z ducha, podtrzymani przez łaskę Bożą, przez usługę arcykapłaństwa Chrystusowego i operację Ducha Świętego, możemy przez nasze wierne poświęcenie nadawać się przez uczynki i wiarę do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem w Królestwie. To wymaga porażenia naszych nieprzyjaciół, którzy usadowili się w naszym Chanaanie, a jeżeli nie pokonamy ich, nie będziemy mogli osiągnąć boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem w Królestwie. Tych pozafiguralnych 10 szpiegów trzymało się zwykle swoich fałszywych doktryn o całkowitym skażeniu i o usprawiedliwiającej wierze, które, według ich poglądu, dają swoim nabywcom zaszczyty w Królestwie i współdziedzictwo z Chrystusem. Ci szpiedzy sprzeciwiali się nauce maluczkiego statka w Parousii, które nauczało, że tylko ci, którzy poświęcają się i wytrwają w poświęceniu, otrzymają współdziedzictwo z Chrystusem w niebie, lecz szpiedzy dowodzili, że ta doktryna sprzeciwia się ich rzekomej prawdzie o całkowitym skażeniu i o usprawiedliwiającej wierze. Wobec tego oni silnie występowali przeciw możliwości naszego pokonywania różnych form grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, dowodząc, iż z powodu zupełnego skażenia nie jesteśmy w stanie tego czynić, gdyż te rzeczy mają daleko większą siłę aniżeli my posiadamy z powodu naszego całkowitego skażenia. Ich walka poprowadziła ich do wielkiego fałszu i przesad. Jednym słowem, zelżyli sferę prawdy i jej ducha, zganili one ziemię, werset 33. Ich pierwszym fałszerstwem było, iż sfera prawdy i jej duch, jeżeli patrzymy na nią z punktu naszego widzenia, że jest w stanie poświęconym, był to stan chudy, głodujący lub nawiedzony głodem, jest ziemią pożerającą obywateli swoich. I dlatego w swoich spornych kazaniach, rozmowach i pismach nazywali nauki parouzyjne naukami tysiącletnich brzaskowców, millennial daonizm, odosobnienie, ubóstwo, małostkowość w widzeniu ludzkim, mała liczba, doświadczenia, prześladowania i przesiewania pomiędzy ludem prawdy były brane jako dowody, że sfera prawdy i jej duch była krainą symbolicznego głodu. Drugie fałszerstwo, jakie oni przedstawiali przeciwko sferze prawdy i jej duchowi, było, że wszystkie formy grzechu, błędu, samolubstwa i światowości były silniejsze, większe i odważniejsze, aniżeli wierny lud Boży, a lud wszystek jest ludem wysokiego wzrostu. To fałszerstwo było oparte na ich błędzie o zupełnym ludzkim skażeniu. Żadna z tych form zła nie była taką, jak podawano, pomimo, że niektóre były silne, wielkie i śmiałe, niektóre okazały się słabe, małe i delikatne w różnym stopniu. Że fakty były fałszywie przedstawiane w tym przedmiocie, to można widzieć z tego, że wielu było zwycięzców w Parousii, będącej znamienną częścią wieku ewangelicznego, w której odbywało się pozafiguralne podbijanie Chanaanu przez Jozłego. Trzecie fałszerstwo podane w figurze było, że syny Enakowe, werset 34, byli z tego samego rodzaju olbrzymów co potomstwo upadłych aniołów. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 6, werset 4, to znaczy, że byli potomkami pochodzącymi od tych olbrzymów, Nefilimów. Słowo Nefilim znaczy istota upadła i znajduje się tylko w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 4 i czwartej Mojżeszowej rozdziale 13 wersecie 34 i w obu miejscach jest przetłumaczone olbrzymy. Inne słowa hebrajskie są również przetłumaczone na olbrzymy, lecz nie odnoszą się do potomstwa aniołów i córek ludzkich, które jedynie jest pod nazwą Nefilim. Z powodu, że ci olbrzymowie, którzy zostali zniszczeni w potopie wyobrażają rozmaite kombinacje rządów, kapitału, kościoła i pracy, uciskających lud, czwarty tom parauzyjny strona 451, paragraf pierwszy, strona 458, paragraf drugi, strona 465, paragraf drugi, ten fałsz zdaje się stać w związku z fałszem, że diabeł, świat i ciało są mniej więcej równoznaczne z tymi kombinacjami. Wtedy wielce przesadzili moc tych trzech, diabła, świata i ciała, i słabość ludu Bożego, i zdaliśmy się sobie przy nich jako szarańcza, takim iż zdalimy się i onym. Raczej powinni byli powiedzieć, że przez łaskę boską, pomoc Chrystusową i dary Ducha Świętego my jesteśmy silni, a oni słabi, my wielcy, a oni mali i takim iż zdaliśmy się tak w ich jak i w naszym widzeniu. A że nie mówili tak, ale przeciwnie, dlatego zelżyli sferę prawdy i jej ducha. My, którzyśmy żyli w parouzji i mieli udział w przywilejach prawdy, wiemy, że nasi przeciwnicy z kościoła nominalnego z pomiędzy nowych stworzeń fałszywie przedstawiali i przesadzali warunki. Pomiędzy takich fałszerzy mogą być zaliczeni Murchet, Eaton, White, Blackstone, Biderwolf, Torrey, Gray, Sunday, Gae Blaine, Haltzman, Willis i wielu innych z parouzji. Faktycznie wszyscy członkowie 10 pozafiguralnych szpiegów byli mniej więcej winnymi fałszywego przedstawienia i przesadzenia rzeczy, a ich niecny postępek i jego następstwa powinny być dla nas przestrogą przed takowymi osobami jak również przed ich pobratymcami, obecnie nieczystymi lewitami Epifanii, albowiem ich wielkie fałszywe przedstawienia i przesadzania wypowiadane przeciwko prawdzie Epifanii, jej pracy i jej pracownikom są podobne do wypowiadań pozafiguralnych 10 szpiegów. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1949 roku na stronach od 50 do 61.